Ah, tudo bem.
Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia SGH na webinarium Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Seminarium jest poświęcone aktualnym i planowanym zmianom w legislacji zrównoważonego rozwoju ESG na poziomie Unii Europejskiej oraz w Polsce. Bardzo serdecznie witam naszych ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie i serdecznie dziękuję. A naszymi ekspertami jest pani Joanna Guzowska z Ministerstwa Finansów, pani Martyna Korotkiewicz z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pan Piotr Biernacki, reprezentujący MetaRady, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz FRAG, oraz pan Piotr Gren, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju w SGH, który będzie moderatorem naszej dyskusji. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami najgłębszej zmiany w sposobie definiowania odpowiedzialności przedsiębiorstw w ostatnich dekadach. Warto dodać, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw, uczelnie i podmioty stają się elementem systemu należytej staranności większych podmiotów. Nawet jeśli dana organizacja nie podlega bezpośrednio omawianym dyrektywom, będzie podlegać im pośrednio. Trzeba podkreślić ogromną rolę administracji rządowej, która będzie pełnić kluczową rolę w tworzeniu praktyki interpretacyjnej, w egzekwowaniu przepisów i zapewnieniu spójności całego systemu. Widoczny jest realny głód wiedzy w tym zakresie, zarówno w administracji, jak i w biznesie oraz w środowisku akademickim. Dziś nie będziemy rozmawiać wyłącznie o regulacjach. Porozmawiamy o nowym modelu odpowiedzialności przedsiębiorstw w gospodarce europejskiej. Modelu, który będzie definiował relacje biznes, państwo, społeczeństwo przez kolejne dekady. Życzę Państwu w studiu ciekawej dyskusji, a słuchaczom webinarium usystematyzowania wiedzy w zakresie zmian w legislacji zrównoważonego rozwoju i ESG. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie rektorze za ten wstęp. Drodzy państwo, rzeczywiście jesteśmy w wyjątkowym punkcie, jeśli chodzi o obszar zrównoważonego rozwoju i ESG, o regulacje unijne, implementacje krajowe. Myślę, że organizując to webinarium nawet nie przypuszczaliśmy, że tak czasowo idealnie trafimy w zmiany, które się zadziały niedawno, bowiem 24 lutego Rada Unii Europejskiej przyjęła ostatecznie pakiet Omnibus, który upraszcza obowiązki przedsiębiorstw w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju oraz należytej staranności w łańcuchach dostaw. Szczególnie dotyczy to stosowania dyrektywy CSRD oraz dyrektywy CSDDD. Chodzi o zawężenie zakresu stosowania tych dyrektyw, czyli po pierwsze podniesienie progów zatrudnieniowych, ilości osób, które są zatrudnione w spółkach, które będą podlegały obowiązkom raportowym, a także znaczące podniesienie obrotu netto. No i w tym wypadku rzeczywiście pojawia się pytanie również dotyczące ESRS-ów, czyli Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, znaczące uproszczenie badania istotności, a także zmiana punktów danych do ujawnień o 70%. To są bardzo poważne i duże liczby. I drodzy Państwo, no chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, w którym kierunku zmierzamy, jeśli chodzi o raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, bo mam takie poczucie, że trochę idziemy w kierunku od ogromnych regulacji po ogromne deregulacje teraz. I pytanie, czy to właściwy kierunek, ale mam nadzieję, że z naszej dyskusji to wybrzmieje. Pierwsze pytanie chciałem skierować do pani Janny Guzowskiej z Ministerstwa Finansów i zająć się chwilkę dyrektywą CSRD. Pani Janno, od poważnych i bardzo intensywnych regulacji poprzez omnibusa, stop the clock, nowe regulacje, czy my zmierzamy do deregulacji? Jakby trochę była pani uprzejma opowiedzieć od tego, od czego wyszliśmy, jeśli chodzi o tę dyrektywę, a w którym punkcie jesteśmy teraz i do którego punktu zmierzamy docelowo, bo rozumiem, że jesteśmy jeszcze nie na końcu tej drogi.
Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, CSRD wprowadziła obowiązek raportowania informacji ESG na dosyć szeroki krąg podmiotów, tak, czyli wszystkie duże jednostki, a także małych i średnich emitentów i duże grupy kapitałowe. Tak, wejście w obowiązek zostało, ten raportowy zostało rozłożone na 3 etapy i w momencie, kiedy pierwsza grupa tych największych jednostek zainteresowania publicznego miała akurat publikować swoje pierwsze raporty, tak? Pojawił się omnibus pierwszy, który istotnie uprościł regulacje w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ale oczywiście też i przepisów dotyczących należytej staranności. Zapewne tutaj koleżanka będzie później o tym mówiła. No i przede wszystkim dyrektywa została już opublikowana. 26 tak, lutego, więc no, pierwszą najistotniejszą zmianą jest istotne zawężenie zakresu jednostek, które będą podlegały obowiązkowej sprawozdawczości. Tak, teraz będą to tylko jednostki i grupy kapitałowe, w których zatrudnienie przekracza 1000 osób, a przychody netto ze sprzedaży przekraczają 450 milionów euro. Także rzeczywiście jest to istotne zawężenie. I oczywiście dyrektywa, jeśli chodzi o sam zakres jakby raportowania, to ona tutaj właściwie nic nie zmienia. Ona jedynie wprowadza pewne mechanizmy ochronne dla podmiotów znajdujących się w łańcuchu wartości jednostek raportujących, tak? Ponieważ przewiduje ona tak zwaną value chain cap, czyli jakby zakaz żądania przez jednostki raportujące informacji od swoich partnerów w łańcuchu wartości, który przekraczałby informacje zawarte w dobrowolnym startacie raportowania, tak zwanym VSMI, które komisja przyjęła już w formie zalecenia w zeszłym roku, ale będzie jeszcze przyjmie go teraz jako akt delegowany, pracę nad przyjęciem tego standardu po stronie Komisji Europejskiej trwają. Doprecyzowane zostały także w dyrektywie przepisy, które pozwalają jednostkom raportującym na pomijanie nie tylko informacji niejawnych, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale także pewnych informacji wrażliwych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację rynkową jednostek. Przewidziane są także zwolnienia dla zraportowania na poziomie grupy dla holdingów finansowych. Natomiast oczywiście no, tą największą zmianą jest to zawężenie zakresu jednostek raportujących. Przy czym chciałam tu podkreślić, że te zmiany będą miały zastosowanie dopiero po raz pierwszy od roku obrotowego 2027, czyli tak de facto trzecia grupa jednostek, ta, która miała być w trzeciej fazie, mali i średni emitenci, oni nie będą musieli w ogóle, jako cała grupa nie wejdą w te obowiązki sprawozdawcze. Natomiast część jednostek zarówno z drugiej grupy, jak i z pierwszej grupy, która już raportuje, one z tego zakresu obowiązkowego raportowania również zostaną wyłączone. I tu chciałam podkreślić może właśnie istotne zapisy, które Omnibus pierwszy wprowadził, a mianowicie zwolnienie tych jednostek z pierwszej grupy, które nie znajdą się w tym docelowym nowym zakresie, z raportowania za 2025 i 2026 rok. Ponieważ co do zasady, one powinny raportować jeszcze przez najbliższe dwa lata, od 2027 roku, tak już i tak by znalazły się poza nowym zakresem, ale dyrektywa przewidziała możliwość zwolnienia ich z raportowania i my przeprowadziliśmy konsultacje z szerokim gronem interesariuszy, czy tę opcję wykorzystać, bo to jest oczywiście opcja dla państwa członkowskiego. No i zdecydowana większość respondentów odpowiedziała tak, że powinniśmy jednostkom umożliwić właśnie zaniechanie tego raportowania, co też uczyniliśmy, ponieważ przechodząc już jak gdyby na pole tutaj krajowe, te nowe postanowienia Omnibusa w zakresie CSRD muszą być jeszcze wdrożone do prawa krajowego. I teraz, żeby tym jednostkom z pierwszej grupy już raportującym, a które nie znajdą się w tym nowym zakresie jednostek raportujących, umożliwić to zwolnienie za lata obrotowe 2025 i 2026, postanowiliśmy cały proces wdrożenia Omnibusa podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie wdrażamy tą opcję zwolnienia z raportowania za te dwa lata, a w drugim odrębnym procesie legislacyjnym będziemy wdrażać pozostałe postanowienia. I miło mi powiedzieć, że ustawa, która wdraża tą opcję, została przyjęta przez Sejm 27 lutego. Kilka dni później Senat przyjął tą ustawę bez poprawek i 5 marca ustawa trafiła do podpisu do pana prezydenta.
Czyli tempo błyskawiczne.
Tempo błyskawiczne, ponieważ rozpoczęliśmy prace legislacyjne natychmiast po tym, jak tylko było porozumienie polityczne w sprawie Omnibusa pierwszego na poziomie Unii osiągnięte, czyli w połowie grudnia, ponieważ jakby ogranicza nas tutaj termin ten graniczny sporządzenia raportu przez te jednostki, to jest 31 marca, więc żeby jednostki realnie miały możliwość nie sporządzać tego dokumentu za 2025 rok, to ustawa musi wejść w życie do 31 marca, bo taki jest termin graniczny na sporządzenie tego dokumentu. Dlatego pracę rozpoczęliśmy nie czekając na formalne publikację dyrektywy i udało nam się po prostu taką szybką ścieżką przejść przez wszystkie etapy procesu legislacyjnego, łącznie właśnie z etapem Sejmu i Senatu. Procedowaliśmy w tak zwanym pilnym trybie artykułu 123 Konstytucji, które po prostu skraca etapy już na etapie sejmowym, senackim i pana prezydenta na rozpatrzenie projektu. Także czekamy teraz na decyzję pana prezydenta o podpisie i wtedy postaramy się ją niezwłocznie, tą ustawę, opublikować.
Pani Janno, to dopytam, jeśli pani pozwoli, bo myślę, że ważne jest usystematyzowanie wiedzy naszych słuchaczy i osób zainteresowanych tematyką. Mieliśmy 4 fale przedsiębiorstw pierwotnie w ramach dyrektywy CSRD, czyli pierwszą falę tych dużych spółek zainteresowania publicznego, które już wcześniej były zobowiązane do raportowania kwestii niefinansowych, kwestii zrównoważonego rozwoju. Mieliśmy drugą falę, czyli tych dużych podmiotów nienotowanych na giełdzie, ale też spełniających określone wymagania co do ilości zatrudnionych osób i obrotów. Mieliśmy trzecią falę, czyli te firmy z sektora MSP, no i czwarta fala firmy spoza rynku unijnego, mające jednostkę dominującą na rynku unijnym. Jak zmieniła się teraz sytuacja po Omnibusie? Bo myślę, że to jest ważne, żeby słuchacz, przeciętny słuchacz wiedział, Jak teraz wyglądają terminy związane z raportowaniem kwestii niefinansowych, jeśli te dokumenty, o których Pani wspomniała, zostaną przyjęte i podpisane przez prezydenta i wejdą w życie, to jakie będą teraz terminy dla tych czterech grup podmiotów?
To znaczy, ta ustawa, o którą przed chwilą powiedziałam, to jest tylko ustawa wdrażająca opcję zwolnienia dla tych jednostek z pierwszej tej grupy, z tej pierwszej fali, tych największych jednostek zainteresowania publicznego, które zostaną wyłączone z tego nowego zakresu jednostek zobowiązanych, czyli takich, które nie przekraczają 1000 pracowników i nie przekraczają przychodów netto ze sprzedaży 450 milionów euro. Natomiast pozostałe postanowienia i ten docelowy jakby zakres jednostek zobowiązanych, ten, który będzie obowiązywał od roku obrotowego 2027, my to wdrożymy w odrębnym procesie legislacyjnym. My już teraz piszemy tą ustawę, natomiast ja już wspomniałam, docelowo, czyli od 2027, tak naprawdę zostaną tylko i wyłącznie te jednostki w tym obowiązku raportowym, czyli ta część pierwszej grupy, która już raportuje, a która przekracza 1000 pracowników i przychody 450 milionów euro. I w obowiązek raportowy wejdzie tylko część jednostek z tej drugiej grupy, czyli tych pozostałych dużych jednostek i pozostałych dużych grup, ale tylko te, które właśnie przekraczają te dwa parametry. Wszystkie pozostałe, łącznie z małymi i średnimi emitentami, którzy mieli być w tej trzeciej grupie, oni nie będą mieli obowiązku, czyli oni w ogóle nie wejdą na obowiązkowe raportowanie oczywiście. Oni będą mieli możliwość raportowania dobrowolnego, jeżeli podejmą taką decyzję.
Ale nie będzie obowiązku prawnego.
Nie będzie obowiązku prawnego. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o tą czwartą grupę, czyli spółki zależne, ewentualnie oddziały, tu mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które mają obowiązek publikowania tych raportów ESG, tych spółek z państw trzecich, to termin jakby wejścia w ten obowiązek publikacji nadal pozostaje aktualny, to jest za rok obrotowy 2028, natomiast została istotnie też zredukowana liczba tych spółek zależnych, ewentualnie oddziałów, które będą podlegały temu obowiązkowi, ponieważ do tej pory to miały być takie spółki zależne, które same są miały być zobowiązane do raportowania, czyli mali, średni emitenci, ewentualnie duże właśnie jednostki. Natomiast teraz ten obowiązek będzie rozpatrywany tylko poprzez jedno kryterium, a kryterium po prostu przychody. To będą takie spółki zależne i takie oddziały, tu działające u nas w Polsce, których przychody ze sprzedaży przekraczają 200 milionów euro. Natomiast będą one też publikowały te raporty spółek z państw trzecich w sytuacji, jeżeli przychody tej spółki z państwa trzeciego na terenie Unii Europejskiej przekraczają 450 milionów euro, czyli jest to istotne też podwyższenie tego progu, ponieważ pierwotnie CSRD przewidywała, że te przychody mają przekraczać 150 milionów euro. Tak więc mamy potrojoną wielkość. I one dalej będą wchodziły w ten obowiązek za rok obrotowy 2028.
Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że słuchaczom wyjaśniliśmy wszystkie zmiany, te najważniejsze, przynajmniej planowane, jeśli chodzi o dyrektywę CSRD. Przechodząc do pani Martyny z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdyby pani była uprzejma przybliżyć, no, co wprowadził Omnibus, jeśli chodzi o dyrektywę w zakresie due diligence, czyli należytej staranności. Czy my od tej należytej staranności przejdziemy teraz, no, nie do końca do należytej staranności?
Oczywiście, jak najbardziej. No, jeżeli chodzi o dyrektywę CSDD, no to tutaj rzeczywiście możemy mówić o dość sporych zmianach, nad którymi dyskusje były dość długie i trudne, no, zaczynając chociażby od kwestii związanej z zakresem dyrektywy. Mowa jest tutaj o zawężeniu oczywiście tego zakresu, podczas gdy wcześniej mowa było o przedsiębiorstwach, które zatrudniały ponad 1000 pracowników i osiągały ponad 450 milionów euro rocznych przychodów netto. Tak teraz mówimy o przedsiębiorstwach, które zatrudniają ponad 5000 pracowników i osiągają 1,5 miliarda rocznych przychodów netto.
To jest gigantyczna zmiana.
Jest to rzeczywiście dość spora zmiana. Natomiast też należy zwrócić uwagę, że o ile mówimy o zawężeniu zakresu w odniesieniu do przedsiębiorstw, to w wielu aspektach pomijany jest też temat tego, że również franczyzy są objęte zakresem dyrektywy. Były one już wcześniej objęte zakresem tej dyrektywy. Mowa była o takich podmiotach, które osiągały 22,5 miliona euro, jeżeli chodzi o opłaty licencyjne z działalności, no i osiągające 80 milionów euro, jeżeli chodzi o roczne przychody netto. Teraz to oczywiście zostało zawężone, no i odpowiednio tutaj wynoszą te wartości 75 milionów euro, jeżeli chodzi o opłaty licencyjne, no i jeżeli chodzi o roczne przychody netto, no to jest to 275 milionów euro. Natomiast no, jest to nadal dość sporym wyzwaniem, ponieważ wiele podmiotów nie jest świadomych tego, że będzie objętych zakresem dyrektywy. Jest to coś, co też wyszło nam w kontekście prekonsultacji jako kluczowa kwestia, która wciąż stanowi spore wyzwania. O ile tutaj możemy mówić o przedsiębiorstwach, rzeczywiście tych dużych, tak, które są objęte zakresem dyrektywy i będą, myślę, gotowe do tego, żeby zacząć wprowadzać te zmiany, co też sami widzimy z własnego doświadczenia, z dyskusji z tymi przedsiębiorstwami, na podstawie też tego, że w październiku ubiegłego roku zorganizowaliśmy warsztaty właśnie dedykowane dla tych przedsiębiorstw i zobaczyliśmy, że poziom rzeczywiście wiedzy w tych przedsiębiorstwach jest już odpowiedni, więc no jest to taka zmiana, która ogranicza te obowiązki do tych przedsiębiorstw, które są gotowe w tym zakresie, natomiast nie mamy też jeszcze wiele informacji na temat gotowości franczyz w tym zakresie. Będzie to kluczowa kwestia do zaadresowania też przez nas.
Ja tylko uzupełnię Pani wypowiedź, że jako grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni jesteśmy świeżo po przeprowadzeniu badania w zakresie świadomości polskich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o wdrażanie należytej z procesu, należytej staranności i ku zaskoczeniu wyniki wyszły relatywnie dobre. Duża część przedsiębiorstw wie, o co chodzi, zna te problemy. Oczywiście jest to trochę uzależnione też od branży. W jednych branżach ta świadomość jest większa, w innych mniejsza, ale zupełnie przygotowując to badanie spodziewaliśmy się dużo gorszych wyników, że ta świadomość w zakresie due diligence jest dużo mniejsza. No i teraz pytanie tylko, czy jakby to przesunięcie tych terminów daje realny czas na budowę takiego prawdziwego systemu due diligence w przedsiębiorstwach z Pani perspektywy?
Myślę, że to w dużej mierze zależy od przedsiębiorstw, czy postarają się wykorzystać ten czas ku temu, żeby rzeczywiście przygotować się do nadchodzących obowiązków. Tak? Myślę, że tutaj dużo jest pracy do wykonania pod względem przygotowania się do tych obowiązków, ponieważ no, trzeba do tego podejść w ten sposób, że nawet jeżeli jest jeszcze wiele materiałów, na które oczekujemy, ponieważ o ile mamy sam tekst prawny, no to oczekujemy jeszcze na wytyczne ze strony komisji. Oczywiście ministerstwo będzie przygotowywało ustawę transponującą dyrektywę w tym zakresie. Tak, no nie jest to powód do tego, żeby rzeczywiście nie podejmować działań, ponieważ w momencie, kiedy dyrektywa już zacznie obowiązywać, kiedy te przedsiębiorstwa będą musiały wypełniać te obowiązki, czyli od 2029 roku, 26 lipca, no to już te zmiany rzeczywiście musiałyby być wdrożone, tak? Więc w tym wypadku myślę, że kluczowa jest świadomość ze strony przedsiębiorstw, że należy podjąć działania już teraz. I jest możliwość podjęcia pewnych działań nawet w przypadku, powiedzmy, pewnych niepewności prawnych, tak? Braku zrozumienia, ponieważ mamy solidne podstawy już ku temu. Temat należytej staranności nie jest też zupełnie nowy. Mamy wypracowane wytyczne na poziomie międzynarodowym w tym zakresie, między innymi OECD wydało wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które stanowią naprawdę bardzo dobry materiał, tak samo jak również wytyczne dotyczące należytej staranności. No i właściwie patrząc teraz na zmiany, które wprowadził Omnibus, no to możemy mówić co do zasady o podejściu opartym na ryzyku, jeżeli chodzi o identyfikację i ocenę rzeczywistych i potencjalnych negatywnych skutków w zakresie praw człowieka i środowiska. Tak? No, mowa jest też o pewnych wyjątkach w tym zakresie, jeżeli skutki są równie prawdopodobne lub równie poważne, to jest możliwość priorytetyzacji bezpośrednich partnerów biznesowych. Natomiast co do zasady, no to stosowanie się rzeczywiście do tego podejścia, które wypracowało OECD, stanowi dobre przygotowanie, no i myślę, że można rzeczywiście od tego też zacząć. Zapoznanie się z samym tekstem dyrektywy, zastanowienie się przez przedsiębiorstwa, jakie mają pytania, co sprawia wątpliwości, co sprawia dla nich trudności, jest również kluczowe, ponieważ zarówno my, jak i Komisja Europejska będą ciekawe tego, będą zadawały pytania w tym zakresie. My chcemy przygotować dobrą ustawę transponującą, prezentującą naprawdę dobrze adresujące te problemy rozwiązania. Komisja Europejska z kolei w swoich wytycznych, w pracy nad nimi, będzie chciała się dowiedzieć, jakie kwestie są najtrudniejsze dla przedsiębiorstw. Więc też poczynienie tych pierwszych kroków pomoże nam wesprzeć te przedsiębiorstwa w spełnianiu tych obowiązków na dalszych etapach. Także.
Pani Martyno, dopytam jeszcze o jedną kwestię, czyli terminy, bo to jest pytanie, które bardzo często się pojawia u osób zainteresowanych tematyką legislacji w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG. W przypadku dyrektywy due diligence wchodzi omnibus, zostaje przyjęty. Czy to ma wpływ na terminy transpozycji, jeśli chodzi o prawo krajowe i potem obowiązki raportowe wobec przedsiębiorstw? Czy zmieniają się tylko kwestie ilości osób zatrudnionych i obrotów netto, czy to też omnibus miał wpływ na terminy?
Miał znacząco wpływ na terminy, ponieważ jeżeli chodzi ogólnie o takie podsumowanie, no to mowa rzeczywiście o dość sporym przesunięciu na samym początku, zanim te szczegółowe zmiany jeszcze niedawno zostały przyjęte, no to była dyrektywa Stop the Clock w kwietniu, która przesunęła już stosowanie tych obowiązków, no i termin transpozycji o rok. Teraz mowa o kolejnym przesunięciu, więc mamy przesunięcie o 2 lata i termin transpozycji to jest teraz 26 lipca 2028 roku, na termin, od którego powinny zostać wdrożone przez przedsiębiorstwa obowiązki, no to jest 26 lipca 2029 roku, więc mowa rzeczywiście tutaj o dość sporym przesunięciu, no i też tak jak wspominałam, większej przestrzeni czasowej dla przedsiębiorstw, żeby się do tych obowiązków przygotować.
No, miejmy nadzieję, że biznes wykorzysta ten czas właśnie po to, żeby się lepiej przygotować do nowych obowiązków, a nie żeby o nich zapomnieć i odłożyć w czasie, bo może w ogóle się nie zadzieją. Przejdę teraz z pytaniem do Piotra Biernackiego, naszego znakomitego eksperta, przedstawiciela EFRAG-u, czyli organizacji, która między innymi tworzyła nieszczęsne SRS-y, nieszczęsny, a może i szczęsny system uproszczony VSMI. Panie Piotrze, pierwsze pytanie, no bo mówimy o poważnych zmianach, jeśli chodzi o te dwie dyrektywy. Mówimy o podniesieniu kwestii ilości osób zatrudnionych, jeśli w kontekście podlegania dyrektywom, obowiązkom raportowym. Mówimy o podniesieniu obrotów netto i to są znaczące zmiany. Jak omnibus wpływa na tak naprawdę na ograniczenie liczby spółek podlegających obowiązkowi raportowemu? Bo ja mam takie poczucie, że my przechodzimy od momentu, kiedy to było bardzo dużo podmiotów i wracamy trochę do systemu z czasów dyrektywy NFRD, gdzie tych spółek podlegających obowiązkowi raportowemu będzie dużo mniej. A drugie pytanie też od razu. Chciałbym, żeby Pan ustosunkował się do takiego praktycznej oceny projektu Omnibus. Co on naprawdę zmienia, a czego nie zmienia? Bo myślę, że to jest ważne, bo taki przeciętny słuchacz, który przedstawiciel czy to szkolnictwa wyższego, czy to biznesu, chciałby się dowiedzieć, co ten omnibus tak naprawdę zmienia.
Bardzo dziękuję za te pytania. Dzień dobry Państwu. to na początek może liczba, tak? Znaczy co najmniej 92%. To znaczy omnibus zmniejsza liczbę spółek w Polsce, podlegających obowiązkowi raportowania o co najmniej 92%. To może być więcej, dlatego że spółki mogą też skorzystać z tak zwanego zwolnienia dla jednostki zależnej, jeżeli ktoś wyżej, tak, jednostka dominująca, na przykład mająca siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, podlega pod obowiązek raportowania, raportuje, obejmie mnie oczywiście tym raportem, to ja wtedy jako tutaj spółka, mimo że samodzielnie spełniam te kryteria liczby pracowników i przychodów, mogę, że tak powiem w cudzysłowie, zwolnić się z raportowaniem pod pewnymi tam drobnymi wymogami. Czyli ile spółek, a wiemy, że w Polsce są też bardzo duże podmioty, które są częścią grup kapitałowych z siedzibą na przykład w innych krajach Unii Europejskiej, które z tych podmiotów, połowa banków notowanych na giełdzie, to tak naprawdę ma spółki matki w innych krajach unijnych. Które z tych spółek zdecydują się skorzystać, nie wiemy, tak? Więc, ale co najmniej jest to ograniczenie o 92%. Czyli nasz unijny legislator poszedł daleko dalej, daleko głębiej niż to było za czasów dyrektywy NFRD. Za czasów tamtej dyrektywy w Unii Europejskiej było tam około 11-11,5 tysiąca podmiotów zobowiązanych do raportowania. Teraz to będzie, tak się szacuje, między 4 z kawałkiem a 6, czyli mniej więcej o połowę mniej.
No w Polsce to były największe jednostki zainteresowania publicznego, 150-200 podmiotów tak, zobowiązanych tak. Wcześniej, tak? O takiej skali dokładnie, mówiliśmy. To dokładnie. Teraz ile będzie realnie?
No teraz ja myślę, że Ministerstwo Finansów zna dokładniejsze liczby, więc nie chcę rzucać, ale to będzie... To
kilka
będzie
podmiotów.
Kilkadziesiąt, czy tam sto kilkadziesiąt, zakładając wykorzystanie przez część z nich tego zwolnienia dla jednostki zależnej. Ale pani Janno, może Janne, pani tak, mnie ja poprawi.
Tak, włączmy pani Janne, bo pani Janna tu już kiwała głową ewidentnie. Mając coś do powiedzenia, oddajmy na chwilę głos.
Tak, ponieważ my już przygotowując się do opracowywania właśnie tego projektu, drugiej ustawy, która wdraża pozostałe postanowienia omnibusa pierwszego, w tym właśnie ten zawężony zakres jednostek zobowiązanych, zgromadziliśmy już dane i nam wychodzi, że to będzie około 360 podmiotów, już po uwzględnieniu tego, że niektóre jednostki będą korzystały z tego zwolnienia, że obejmie je jednostka dominująca. To są dane przekazane nam przez GUS. Także wydaje nam się, że to są dane dosyć rzetelne.
No, 360 podmiotów. Pierwotnie dyrektywa CSRD miała objąć 3600 do 4000 podmiotów. No to jest 90% tak, mniej. Tak, to jest ta liczba, o której dokładnie pan Piotr wspomniał.
Zdecydowanie bardziej wierzę w dane, które pani przekazała, bo ja szacowałem na podstawie bazy przygotowanej swego czasu przez Fundację Instra, tylko że no tam chyba najświeższe dane to były za 23 rok. Więc...
No ale to jest i tak kropla w morzu tych podmiotów, które pierwotnie miały podlegać.
Jest to bardzo daleko idąca deregulacja. Natomiast przechodząc do tej drugiej części pytania, czyli co tak naprawdę omnibus zmienia, tylko przypomnę, ja zdejmuję mój kapelusz członka grupy technicznej we Fragu, nie reprezentuję instytucji ani tej, ani innej, tylko po prostu moją opinię ekspercką przedstawię. Oczywiście znacząco mniejsza liczba podmiotów obowiązkowo raportujących, to jest jakby jedna zmiana. Druga zmiana, która... Jest cały czas dyskusja, czy ona jest istotna, czy ona nie jest istotna. To jest wspomniany value chain cap, czyli przepisy, których intencją jest chronić mniejsze spółki, mniejsze, czyli takie, które nie mają obowiązku raportowania, przed zbyt daleko idącymi pytaniami ze strony tych największych spółek raportujących, że nie wolno na potrzeby raportowania wyciskać z tych mniejszych partnerów biznesowych
ponad to, co jest konieczne.
Ponad to, co jest konieczne. I to rzeczywiście jakby intencja jest bardzo dobra tego zapisu, tylko że moim zdaniem on jest martwy i on pozostanie martwy, dlatego że on, ten zapis w żaden sposób nie narusza i nie może też naruszać wolności zawierania kontraktów, więc każdy duży podmiot, który na przykład raportuje albo zarządza swoją strategią zrównoważonego rozwoju, albo realizuje swój plan dekarbonizacji, albo cokolwiek innego, od swoich dostawców mniejszych na potrzeby zarządzania, realizacji kontraktów, realizacji strategii, może sobie zażyczyć dowolnych informacji.
Bo jest to czysty układ biznesowy.
Jest to układ biznesowy. Jak będzie życzył sobie za dużo, no to ten mniejszy podmiot po prostu powie, słuchaj, no nie mogę ci tego dać, no nie będę ci sprzedawał, będę komuś innemu sprzedawał. Ale to jeżeli
może czasem straci też wielu dostawców, ale to wtedy zorientuje się, że taki fakt nastąpił. I złagodzi swoje oczekiwania, zakładam.
Dokładnie tak. Więc w praktyce wystarczy, że tak powiem, jeżeli miałbym być w roli przedstawiciela tego dużego podmiotu, który chce obejść value chain cap, no to wystarczy powiedzieć, że ja proszę o te informacje nie na potrzeby sporządzenia mojego raportu, tylko na potrzeby sprawdzenia, jak idzie realizacja mojej strategii albo mojego, nie wiem, planu dekarbonizacji czy czegoś innego. Więc to jest kwestia tego value chain cap. Dobra intencja, moim zdaniem, to za wiele nie zmieni. Widzę to w praktyce, że to nie za wiele zmienia, dlatego że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy bardzo często miałem kontakty ze spółkami produkcyjnymi z Polski, zarówno z branży przemysłowej, nie wiem, chemii gospodarstwa domowego, produkcji artykułów spożywczych, napojów i tak dalej, czyli takich spółek, które są dostawcami wielkich sieci handlowych, supermarketów czy innych sklepów, z takim bardzo wyraźnym przekazem, że te spółki, one są całkowicie, większość z nich poza zakresem obowiązków wynikających z CSRD, tego nowego zakresu, czyli mniej niż 1000 pracowników, tam nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych przychodów, oczekiwania ze strony tych wielkich sieci handlowych są bardzo precyzyjne. Liczyć emisję, liczyć ślad węglowy produktu, na początku to jest na zasadzie 1, 2, 3 flagowe produkty albo grupy produktowe, a za 2 lata to poprosimy o wszystko, co do nas dostarczacie, ma mieć policzony ślad węglowy. Ustawcie sobie cele dekarbonizacyjne i raportujcie kilka rzeczy z zakresu pracowniczego i należytej staranności oraz oczywiście wymagamy wdrożenia konkretnych procesów, które, że tak powiem, nam jako tej wielkiej sieci handlowej pozwolą uprawdopodobnić to, że procesy należytej staranności u was chodzą. I to jest kompletnie niezwiązane z omnibusem. Czyli czego omnibus nie zmienił? Omnibus nie zmienił oczekiwań klientów w najmniejszym stopniu. Kolejna rzecz, czego omnibus nie zmienił, tam jest ich wiele, ale już na tej ostatniej się zatrzymam, to są potrzeby informacyjne instytucji finansowych. Banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i konieczność chociażby pozyskiwania określonych informacji na potrzeby oceny ryzyk portfela kredytowego czy ryzyk portfela inwestycyjnego funduszu. W EFRAG-u mieliśmy w ubiegłym tygodniu takie ciekawe spotkanie z przedstawicielami EBA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru nad bankami, gdzie oni prezentowali nam i dyskutowaliśmy później o wytycznych EBA dotyczących ryzyk w zakresie ESG. No i padło takie bardzo, ja bym powiedział, dość jasne sformułowanie, bo ja zadałem pytanie, czy w tych wytycznych, tudzież nie wiem, w jakichś innych materiałach przygotowanych przez EBA na etapie prac nie było jakiegoś pomysłu wprowadzenia jakiegoś takiego value chain cap, tak? Czyli żeby od dużych podmiotów to tego oczekujemy, ale od tych mniejszych to trochę mniej. Bardzo jasna odpowiedź była ze strony Europejskiego Nadzoru Bankowego. To, że ja jako bank albo ja jako organ nadzoru nad systemem bankowym w określonym kraju nie wiem, nie dowiem się o tym, że w iluś mniejszych spółkach podgrzewa się, rośnie jakieś ryzyko, to nie znaczy, że to ryzyko zniknie. To znaczy, że ono wystrzeli w momencie, kiedy ja o tym w ogóle nie wiem.
Bo jest teraz niezidentyfikowane, tak?
Dokładnie. Więc w tym systemie nadzoru nad stabilnością systemów finansowych nie ma miejsca do zwalniania jakichkolwiek podmiotów. Oczywiście to jest pozostawione bankom, tak? To bank musi sam sobie ustalić, czego, jak szczegółowo on będzie oczekiwał od swojego wielkiego klienta korporacyjnego, czego od firmy, nie wiem, MŚP, a czego będzie oczekiwał prawdopodobnie nie przekazywania informacji od klienta detalicznego.
Ale wątpliwe, że ta oczekiwana szczegółowość będzie porównywalna ze zmianami i obniżeniem oczekiwań, jeśli chodzi o omnibus. To możemy sobie jasno odpowiedzieć. Stąd ten rynek finansowy, myślę, że tutaj podejście nie zmieni. Ale chciałem, Panie Piotrze, dopytać jedną rzecz, o czym Pani Joanna wspomniała w swojej wypowiedzi. Napomknęła o standardzie uproszczonym, FOSMI, czyli uproszczonym standardzie raportowania dla spółek tych małych, nienotowanych na giełdzie, małych, mikro, średnich przedsiębiorstw. I krótko mówiąc, no, szeroko rozumianego sektora MSP i mikro. Czy ten standard, tu chciałbym, żeby Pan wrócił trochę do kapelusza efragowskiego i opowiedział o swoim podejściu z punktu widzenia efragu. Czy stworzenie tego standardu jest odpowiedzią dla tych małych podmiotów, o których Pan mówił, że są w kręgu zainteresowań instytucji finansowych, dużych podmiotów w ramach łańcucha wartości, czyli tych klientów, dla których te małe spółki muszą dostarczać określone informacje i wspomina Pan, że to się nie zmieni. Czy ten standard jest pewnym rozwiązaniem i odpowiedzią na to, żeby dostarczać określonych informacji niefinansowych tym podmiotom? Mhm.
To jest doskonałe pytanie i ja na nie odpowiem w sposób skomplikowany. Bardzo przepraszam, ale postaram się prosto odpowiedzieć. PSMI, czyli ten standard do dobrowolnego stosowania przez mniejsze podmioty, jest fenomenalnym standardem, ale w taki sposób, w jaki on będzie umocowany najprawdopodobniej przez Komisję Europejską, nie będzie się do niczego nadawał. I teraz o co chodzi? PSMI został stworzony i od początku miał być dobrowolnym standardem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych, które nie były objęte pierwotną dyrektywą CSRD. I we fragu przyjęliśmy, jak go tworzyliśmy, bardzo rozsądne podejście, mianowicie zaczęliśmy od tak zwanej białej kartki. Czy nie zaczęliśmy od dużych SRS-ów i wykreślania, ok, to jest za dużo, to dla małych, średnich nie jest potrzebne i tak dalej, bo jak się tak podchodzi, to da się te standardy odchudzić o połowę, 60, 70, 80%, nie więcej. Natomiast my zaczęliśmy od białej kartki i napisania, jakie informacje, jakie dane mikro albo mały przedsiębiorca ma. No na przykład ma faktury za energię elektryczną. Wie, ilu ma pracowników i tak dalej, i tak dalej. Spisaliśmy to, co ten mały przedsiębiorca ma i potem zaczęliśmy z tego budować pewien standard.
Czyli do tego dostosowaliście ujawnienia, do tego, tak, co ten mikroprzedsiębiorca posiada.
Tak, a potem dyskutowaliśmy z bankami, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, z inwestorami, z dużymi spółkami, które od swoich dostawców potrzebują informacji, żeby to gdzieś tam wypośrodkować i z tego powstał ten standard. Druga ważna kwestia jest, czyli, ale on był pomyślany dla mikro, małych i średnich, czyli coś, co się nadaje dla zatrudniającej 6 osób firmy prowadzącej warsztat samochodowy oraz dla nie wiem, firmy mającej zakład przemysłowy, która zatrudnia przysłowiowe, nie wiem, 230 pracowników i ma tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych obrotu dla takiego zakresu spółek. Po drugie, ten standard nie był pomyślany jako standard odpowiadający standardom rachunkowości, czyli raportowania, sporządzania raportów do publikacji. On był pomyślany jako prosta lista punktów danych, które trzeba zebrać, umieścić w jednym dokumencie i przekazać tym, którzy tego od nas oczekują. Bankom, firmie ubezpieczeniowej, moim klientom korporacyjnym. To po to było. Oczywiście z wykorzystaniem tego można zrobić coś, co potem powieszę na stronie internetowej, ale nie taka była pierwotna intencja tego standardu. Problem pojawił się z VSMI w momencie, kiedy pojawił się omnibus i wiadomo było na przestrzeni 25 roku, że będziemy mieli bardzo duże grono dziesiątek tysięcy dużych jednostek i dużych grup kapitałowych, które nie będą miały obowiązku raportowania.
I zaczęły traktować ten standard jako szansę na dostarczanie informacji dużym podmiotom.
Tak, to znaczy...
Nadzieję taką miały.
Komisja zaczęła na to wskazywać, że to prawdopodobnie będzie ten standard i w tej chwili wygląda na to, że to będzie ten standard, zresztą to się gdzieś tam w pewnym momencie utarło na poziomie parlamentu i rady, tak, zostało finalnie zapisane w tej zmienionej omnibusem dyrektywie CSRD. Problem jest taki, że ten standard nie nadaje się do raportowania przez duże spółki i grupy. Dlaczego? Przede wszystkim z jednego powodu. Dlatego, że jestem w stanie sporządzić zgodny w 100% z VSMI raport, który pominie szereg istotnych zagadnień zrównoważonego rozwoju, bo tam nie ma niczego, co jest odpowiednikiem jakiegoś badania istotności, czy takiego przeskanowania mojej działalności, otoczenia, łańcucha wartości, żeby ustalić, co jest istotne i o tym raportować, a co nie jest istotne i o tym nie raportować. Tego nie ma. Zresztą no, zobaczmy, na całym świecie zyskują popularność od dawna, tak? Standardy GRI, najbardziej rozpowszechnione na świecie.
I wracają do łask.
Jak najbardziej i przeżywają gigantyczny boom w Chinach. W tej chwili, na kilka lat przed wprowadzeniem tym obowiązkowym chińskich standardów oraz oczywiście standardy wydawane przez Fundację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości, czyli standardy IFRS S1, S2 od klimatu, teraz tam się zaczynają prace nad kolejnymi dotyczącymi środowiska naturalnego. Te standardy już czy są przyjęte, czy są w trakcie przyjmowania w wielu jurysdykcjach. No to jeżeli te standardy, chociażby te standardy IFRS S1, S2 postawimy obok VSMI, nie ma porównania. To znaczy, że duże podmioty, które będą próbowały wykorzystywać standard VSMI do raportowania dobrowolnego, a spotkają się z jakimiś oczekiwaniami inwestorów, banków, nie wiem, swoich dużych klientów korporacyjnych, co najmniej będą musiały dociągnąć w górę do poziomu standardów IFRS. Tego się osobiście spodziewam. Tylko na koniec bym dodał jedną rzecz. Podmioty, które nie są zobowiązane do sprawozdawczości, mogą, ale nie muszą raportować dobrowolnie. A jak mogą raportować dobrowolnie i podejmą taką decyzję z bardzo różnych powodów, ja się z różnymi motywacjami spotkałem, to mogą tak naprawdę wybrać dowolny standard. Wcale nie muszą wybierać VSMI. Mogą wybrać uproszczone SRS-y, mogą wybrać GRI, mogą wybrać IFRS-y, albo jeszcze cokolwiek. Słucham?
Czy SIM?
Czy nasz wspaniały polski
standard
SIM, który
tak,
w pewnym momencie zakończyliśmy...
Razem jego... wspólnie pracować.
Dokładnie, czasu, dokładnie. Kiedyś, jak się pojawiła CSRD i SRS-y, stwierdziliśmy, że to już jest koniec SIN-u, on odegrał swoją rolę, ale... No,
to bardzo cenna informacja, że nikt nie będzie wymagał określonego tak. standardu raportowania.
Ja nawet, ostatnie zdanie, ja tylko dodam jedną rzecz. W W tej chwili rozmawiamy w gronie kilku organizacji reprezentujących różne podmioty na polskim rynku i kapitałowym, i nie tylko, i finansowym, i w ogóle w środowisku biznesowym, nad wydaniem rekomendacji, że duże jednostki i grupy, które nie są objęte obowiązkiem, a decydują się raportować dobrowolnie, to rekomendujemy im używanie uproszczonych SRS-ów. Nie chcę w tej chwili mówić, które to są organizacje, bo myślę, że jeszcze ze 2 tygodnie potrzebujemy na sfinalizowanie
tych prac. No ale jak już podjęliśmy temat SRS-ów, no to nie mogę zwrócić się do pani Janny, żeby wrócić do tego tematu, czyli europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mówi się o 70% ograniczeniu punktów, które będą zobligowane do ujawnień. Skąd ta zmiana i w jakim zakresie, gdyby tak w kilkunastu słowach można było opowiedzieć, na czym polega to uproszczenie i dlaczego to następuje?
A ja nie wiem, czy jestem tu dobrym adresatem pytania, ponieważ właśnie chyba ale pan Piotr pana jest tutaj od źródła.
Tak, ale do tego pytania, do pana Piotra wrócimy. Ja bardziej bym prosił tutaj panią o komentarz najpierw, jako przedstawiciel administracji rządowej.
No, my się cieszymy, ponieważ uważamy, że cały jakby, może nie problem, tak, związany, ale jakby kwestia tej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jakby trochę przegrała tutaj przez sam fakt, że pierwotnie ESRS-y zostały tak bardzo rozbudowane. To już po prostu na starcie wiele podmiotów po prostu zniechęciło się do tego, ponieważ rzeczywiście te standardy są strasznie skomplikowane. W związku z tym my się bardzo cieszymy, po pierwsze właśnie, że te standardy teraz przeszły taką gruntowną jakby przebudowę, że tak gruntownie zredukowano liczbę punktów ujawnień, tak? I oczywiście zakładamy tu te 70%, ale zakładamy, że w momencie, kiedy sama jednostka i tak będzie musiała jeszcze przeprowadzić tą ocenę istotności, to mimo wszystko jeszcze będzie mniej tych punktów danych od niej wymaganych i sama ocena, ta procedura przeprowadzenia oceny istotności,
tak, żeby nie raportować wszystkiego,
też została istotnie jakby tutaj uproszczona, więc to jest naprawdę bardzo dobry krok w tym kierunku. W związku z tym czekamy właśnie z utęsknieniem, aż te standardy zostaną przez komisję przyjęte, ponieważ powinno to naprawdę stanowić istotne ułatwienie dla jednostek raportujących zgodnie z tymi standardami.
Zanim przejdę do pani Martyny, to panie Piotrze, muszę ponownie wrócić do kapelusza EFRAG-u i zadać to pytanie, to po co były stworzone SRS-y pierwotne, które liczyły prawie 300 stron, które po przetłumaczeniu biznes zgłaszał jasne sytuacje, że nie rozumie, o co chodzi, i teraz przyjmujemy, robimy nagle odwrót od tego i mamy 70% ujawnień mniej. Skąd ta zmiana i dlaczego tak późno, i czy nie można było od razu tego przygotować?
Oczywiście, że można było od razu, ale dobry standard pisze się odpowiednią ilość czasu. Terminy, które Komisja Europejska tak naprawdę w 2021 roku, bo to wtedy te prace się zaczęły, jak tylko projekt dyrektywy CSRD został, nawet wcześniej, przed ogłoszeniem projektu dyrektywy CSRD, ale powiedzmy już po projekcie sama praca nad standardami się zaczęła. Jak projekt dyrektywy został przedstawiony, to EFRAG został poproszony o to, żeby natychmiast rozpocząć pracę nad standardami, i zostały określone bardzo sztywne deadline'y. Ile lat tworzy się kolejne standardy IFRS, MSSF 16 dotyczący leasingu. Tak? Ile lat on powstawał, ile lat potem minęło od jego ogłoszenia ostatecznej wersji do jego stosowania przez spółki, ile edukacji po drodze było. Tak? A tu mieliśmy to wszystko, nie jeden standard, 12 standardów, tak? Zostało ściśnionych w rok z kawałkiem. Więc dlatego one nie były doskonałe. Dlatego niektóre definicje były niespójne. Dlatego różne sformułowania były trudnym językiem napisane. Dlatego były powtórzenia w tych standardach. Niestety na upraszczanie EFRAG też dostał ekstremalnie mało czasu, bo to była praca od końcówki marca do końcówki listopada. Jeszcze trzeba było po drodze publiczne konsultacje zmieścić. No ale tak już chyba we fragu jesteśmy przyzwyczajeni, że takie terminy Komisja Europejska wyznacza. Ja zawsze apeluję o to, żeby zacząć pewne prace wcześniej i żeby było na to więcej czasu. Naprawdę nic by się nie stało, gdyby pierwotna CSRD była ogłoszona, że ma zacząć obowiązywać nie w 25, tylko na przykład w 27 roku.
Dokładnie.
Ale dodać jeden rok więcej czasu na pracę nad ESRS-ami i jeden rok więcej czasu na przygotowania dla spółek, na budowę infrastruktury, narzędzi i tak dalej. Poszłoby gładko.
Czy możemy w takim razie w dwóch zdaniach odpowiedzieć osobom, które słuchają webinarium i przede wszystkim biznesowi, że zastosowanie i dostosowanie się do nowych ESRS-ów, tych ograniczonych ujawnień o 70%, powinno ich zachęcić do raportowania i to jest dobry kierunek tego, żeby tę rękawicę podjąć?
Zdecydowanie tak. Na zlecenie FRAG-u została przeprowadzona taka analiza kosztów i korzyści, cost-benefit assessment, tych nowych standardów versus tych pierwotnych i ona wskazała, że redukcja kosztu przygotowania raportu i jego audytu będzie na poziomie od 32 do 38%. To tam zależy, czy spółka pierwszy raz raportująca, czy to kolejne lata raportowania i tak dalej. Czyli jest to znaczące ograniczenie o ponad jedną trzecią. Ja nie bardzo lubię tej statystyki około 70% punktów danych, bo punkt danych to jeden jest bardzo łatwy, a drugi bardzo trudny do sporządzenia, ale nawet zobaczcie Państwo, ile czasu potrzeba na przeczytanie tych standardów. Liczba stron jest mniejsza o 55%, mniej więcej. Czyli o tyle sam tekst jest krótszy tych standardów. Więc to są mniej więcej takie statystyki, ale przede wszystkim dużo prostszy język, dużo mniej takich trudnych odesłań z miejsca do miejsca. Łatwiej się rozumie te standardy.
Jasne, bardzo dziękuję. Pani Martyno, chciałbym wrócić do tematu dyrektywy due diligence. Czy po pakiecie Omnibus możemy mówić o odwrocie od tego rodzaju ambicji regulacyjnych Unii Europejskiej? Czy to jest pewny element próby znalezienia równowagi między konkurencyjnością Unii Europejskiej a ambitnymi celami, które były na początku narzucone? No bo wspólnie stwierdziliśmy przy poprzednim pytaniu, kiedy je zadawałem, że to wydłużenie terminów firmy powinny wykorzystać na aktywnie, na dostosowanie się do nowych wymogów, jeśli chodzi o tę dyrektywę. No i czy są ewentualnie jakieś narzędzia, z których firmy mogłyby skorzystać, żeby przygotować się w sposób należyty sposób do należytej staranności?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o te kwestie, to myślę, że kluczowym do zaznaczenia jest tutaj to, że jest rzeczywiście dość sporo narzędzi, które pozwalają przedsiębiorstwom się przygotować do tych wymogów i tak jak też już mowa była, wiele z nich poczyniło już te pierwsze kroki. Mowa jest o tym, że rzeczywiście te duże przedsiębiorstwa wykazują dość sporą gotowość tutaj i wynika to też z tego, że rzeczywiście mają świadomość oczekiwań ze strony inwestorów. Istnieje świadomość tego, że w przypadku chęci pozyskania finansowania, no to rzeczywiście tutaj wdrażanie zrównoważonego rozwoju jest coraz bardziej istotne. Zarządzanie ryzykiem w odpowiedni sposób jest także kluczowe dla reputacji przedsiębiorstwa względem oczekiwań klientów, więc jest to już coś, na co przedsiębiorstwa zwracają uwagę i co w rzeczywistości zwiększa ich konkurencyjność, więc też nie stawiałabym tutaj rzeczywiście takiej tezy stawiającej po dwóch przeciwnych stronach zrównoważony rozwój i konkurencyjność. No, celem Omnibusa było wprowadzenie pewnych uproszczeń, które mają prowadzić do tego, że pewne takie nadmiarowe bariery nie utrudniają właśnie przedsiębiorstwom osiągania tej większej konkurencyjności, no i realizacji pewnych celów.
No, trzeba powiedzieć wprost, że Omnibus był odpowiedzią na raport Mario Draghiego, na deklarację budapesztańską, bo obydwa dokumenty w sposób jednoznaczny wskazały, że Europa i spółki europejskie są zdecydowanie mniej konkurencyjne niż te spoza rynku europejskiego. No i wreszcie wsłuchano się też w te głosy. Ale wracając do narzędzi, o których Pani wspomniała, czy jakieś konkretne może Pani polecić, czy przekazać, dać jasny przekaz, z czego warto, aby biznes skorzystał, żeby przygotować się do tych ujawnień w zakresie due diligence?
Oczywiście. Tak jak też tutaj wspominałam, są pewne materiały, które zostały już wypracowane między innymi przez OECD, które wprowadzają przedsiębiorstwa do takiego ogólnego procesu należytej staranności. Tłumaczą dość dobrze, na czym on polega, uwzględniają pewne przykłady. No i jest to może momentami nieco inne podejście niż tak, jak to wygląda obecnie w samej dyrektywie CSDD. Natomiast pomaga dobrze zapoznać się przedsiębiorstwom z tym, co tak właściwie powinny zrobić, z czym te obowiązki się wiążą. Tak? Z naszej strony, jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii, poza właściwością w zakresie dyrektywy CSDD, zajmujemy się także rozporządzeniem w sprawie taksonomii, które również formułuje wobec przedsiębiorstw już obowiązek zgodności z wytycznymi OECD i wytycznymi ONZ, także jeżeli chodzi o biznes i prawa człowieka. Także tutaj jest to materia, którą staramy się zaadresować za pomocą grupy roboczej do spraw stosowania taksonomii unijnej. Także też na stronie ministerstwa znajdą Państwo przewodnik po minimalnych gwarancjach, który tłumaczy to, czym jest proces należytej staranności na podstawie właśnie wytycznych OECD i ONZ. I myślę, że jest to dobry materiał, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że też dla mniejszych podmiotów może stanowić wyzwanie. Dlatego też nie zatrzymujemy się na tym. No i trwają dalsze prace oczywiście nad tym, żeby przygotować bardziej przystępne materiały, które byłyby być może lepiej zrozumiane przez MŚP. Także staramy się właśnie też wspierać dodatkowo te wysiłki, które już zadziały się na poziomie międzynarodowym, no i przekładać na przystępniejszy język te materiały, które już oczywiście istnieją. Z naszej strony staramy się także organizować warsztaty dla przedsiębiorstw, które pomogą im w taki dość ukierunkowany sposób zaadresować ich kwestie. Są to warsztaty darmowe, które co roku jako ministerstwo organizujemy, także staramy się właśnie z naszej strony to zaadresować. W kontekście samej też dyrektywy planujemy dalsze prace, żeby przygotować przedsiębiorstwa, wypracować pewne materiały edukacyjne, również we współpracy z ekspertami rynkowymi, bo myślę, że to jest też formuła, która dość dobrze się sprawdza, żeby korzystać z tej synergii właśnie administracji i ekspertów rynkowych, którzy no może bliżej tematu są momentami i mają większe też doświadczenie. Także też niedawno przy ministerstwie powstał zespół do spraw wsparcia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. No i stanowi to pewne pole do dyskusji nad dalszymi rozwiązaniami, nad potrzebami przedsiębiorstw. Tak więc jest to dobre pole ku temu, żeby zacząć rozmowę nad tym, jakie kolejne rozwiązania powinny zostać zaproponowane, jakie materiały są potrzebne, być może jakieś dodatkowe wytyczne, już konkretnie adresujące potrzeby związane z tą dyrektywą. Planujemy także powołanie dedykowanej grupy roboczej składającej się z ekspertów, która by te kwestie zaadresowała, no i wsparłaby oczywiście też działania ministerstwa w zakresie transpozycji dyrektywy.
To bardzo cenne, co Pani mówi, bo rzeczywiście utarło się powiedzenie, że duży biznes to sobie z nowymi regulacjami poradzi, no bo to są firmy, które od wielu lat podlegały obowiązkom raportowym, czasem obligatoryjnie, a czasem dlatego, że po prostu chciały być w ramach łańcucha wartości. Także to podejście do sektora MŚP jest bardzo ważne. Organizujecie Państwo warsztaty jako ministerstwo, to prawda, wiem, że tam dużo tych firm bierze udział w tych warsztatach, czyli rozumiem, że jesteście Państwo jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jeśli chodzi o ten obszar due diligence, bo do obszaru dyrektywy CSRD za chwilkę przejdziemy, w stałym kontakcie z przedstawicielami środowiska biznesowego, żeby te potrzeby identyfikować, rozumiem. Tak się odbywało to u Państwa?
Tak, dokładnie. Taka jest nasza intencja i widzimy po doświadczeniu rzeczywiście, że no jest to ta forma współpracy, która najbardziej się sprawdza. Zbieramy właśnie ekspertów z administracji i ekspertów rynkowych, którzy przychodzą do nas ze swoimi pewnymi wyzwaniami, pytaniami, tak, i staramy się rozwiązać te kwestie wspólnie, wypracowując chociażby w kontekście rozporządzenia w sprawie taksonomii, pewne dokumenty z pytaniami i odpowiedziami, które być może lepiej też adresują kontekst polski i takie również
Dobrze.
Działania też
to muszę się dopytać o jedną rzecz, bo oprócz dyrektywy CSRD i dyrektywy CSDDD, no ważnym elementem też jest taksonomia Unii Europejskiej. No nie mogę nie zadać pytania, bo to jest też ważny dokument unijny, który ma przełożenie na bezpośrednie działania u nas w Polsce, na prawo krajowe. Czy omnibus wpływa też na taksonomię?
Oczywiście, natomiast no, w tym zakresie myślę, że pozostawiłabym też to mojej koleżance do powiedzenia dalszego, jakie tutaj dokładniej zmiany by zaszły, więc też w tym zakresie polecam zajrzeć na stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ponieważ tam też regularnie publikujemy informacje, staramy się informować właśnie interesariuszy na temat tego, co w tym kontekście dokładnie przebiega, także zachęcam do śledzenia strony ministerstwa, no i też zaglądania na zakładkę grupy roboczej do spraw stosowania taksonomii UE, ponieważ tam staramy się właśnie prowadzić też dyskusję w tym zakresie, informować interesariuszy. Choć no, w przypadku taksonomii no to głównie jest mowa o zmianach w aktach delegowanych, które mają na celu wprowadzenie pewnych uproszczeń, więc to raczej na tym poziomie takim dość
Jasne.
Technicznym.
Bardzo proszę.
Czy ja mogę?
Tak, jak najbardziej.
Ja bym dołączył się, czy podkreślił kwestię jedną, którą pani przed chwilą powiedziała. Mianowicie zobaczcie państwo, jak należyta staranność, która jest zawarta w minimalnych gwarancjach w taksonomii, rozporządzenie w sprawie taksonomii 20 rok, od 21 zaczęliśmy już raportować, tak, od 22 roku w pełni, już z badaniem zgodności i tak dalej, czyli 4-5 lat temu, jak to fenomenalnie przygotowało spółki na rozumienie, czym jest należyta staranność w dyrektywie due diligence. To znaczy, jak rozmawiam ze spółkami giełdowymi, tymi największymi, które od lat raportują i taksonomia dla nich już jest swego rodzaju rutyną, to się robi od paru lat i po prostu, oczywiście zawsze są jakieś wyzwania, coś nowego.
Prawa człowieka, pamiętajmy, tak? Tu mamy troszeczkę jeszcze poszerzone. Tak,
ale samo pojęcie, ponieważ ono było w minimalnych gwarancjach, tak? Ono, tam było wprost odesłanie do wytycznych OECD, do wytycznych ONZ, no to te spółki musiały niejako automatycznie zrozumieć, o co w tym chodzi. I zobaczcie państwo, geniusz rozporządzenia w sprawie taksonomii był taki, że ono nie nakazywało nikomu stosowania procesów należytej staranności. Ono nie mówiło, musisz mieć to wdrożone. Ale jak chcesz, żeby twoja działalność była zrównoważona środowiskowo, bo nie wiem, bank, inwestor, ktoś inny tego od ciebie chce, no to wtedy musisz to mieć. I dlatego wiele spółek zaczynało od próby zrozumienia, czym jest ta należyta staranność i stopniowo przechodziły do rzeczywiście wdrażania u siebie tych procesów.
Jasne, bardzo dziękuję. Pani Anno, pani Martyna wspomniała, jak wiele Ministerstwo Rozwoju i Technologii robi dla biznesu, aby wesprzeć podmioty we wdrażaniu dyrektywy CSDDD i przygotowania do procesu należytej staranności. Czy państwo jako Ministerstwo Finansów również podejmujecie działania ułatwiające spółkom przygotowanie się do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w oparciu o dyrektywę CSRD i SRS-y, bo to jest bardzo konkretna, praktyczna wiedza, która przez ostatnie 2 lata, no dynamicznie to chyba mało powiedziane, się zmieniała, więc wydaje mi się, że warto byłoby, żeby administracja rządowa tutaj prowadziła jakieś działania, nie chcę powiedzieć, że naprawcze, ale na pewno edukacyjno-informacyjne wobec biznesu i jakby pani trochę więcej o tym opowiedziała, będę bardzo wdzięczny.
Tak, oczywiście prowadzimy działania informacyjno-edukacyjne. Więc tak, oczywiście po pierwsze mamy, każda jednostka może do nas się zwrócić z zapytaniem dotyczącym jakichś zapisów czy ustawy wdrażającej CSRD, tak, czy ewentualnie SRS-ów. I wtedy my staramy się po prostu odpowiedzieć na to. Oprócz tego EFRAG opublikował wytyczne do stosowania obecnie obowiązujących SRS-ów i myśmy przetłumaczyli je na język polski, co też jest istotnym ułatwieniem, uważamy, dla jednostek, ponieważ one były tylko i wyłącznie dostępne, ponieważ one nie są obowiązującym prawem, tak? W związku z tym tutaj tylko zależy wyłącznie od danego państwa, czy udostępni tą wersję swoją językową, więc myśmy to przetłumaczyli i zakładam, że teraz jeżeli EFRAG do tych uproszczonych ESRS-ów na pewno też wyda jakieś wytyczne, więc będziemy też zapewniać to tłumaczenie. Oprócz tego robimy różnego rodzaju też webinary, na których informujemy po prostu o zmianach, tak, w przepisach, o tych nowych obowiązkach. Wydajemy też newsletter, na który każdy może się zapisać na naszej stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
Prowadzimy też zakładkę Sprawozdawczość Zrównoważonego Rozwoju, gdzie właśnie tam mamy bazę wiedzy, bazę właśnie tych najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Tam są informacje właśnie o aktualnościach, tych bieżących, tak, wydarzeniach, które się tak toczą. Także staramy się po prostu na tyle, na ile nam zasoby pozwalają.
Jeżeli przeciętny przedsiębiorca jest zainteresowany skorzystaniem z takiej wiedzy, chociażby wysłuchaniem webinariów, gdzie powinien, bo to jest praktyczna wiedza, którą rozumiem, że nie ma problemu, żeby do niej dotrzeć. Jakie strony, jakie podcasty, nagrania, kanały YouTube powinien śledzić, żeby tę wiedzę uzyskać?
Wystarczy, że wejdzie na stronę Ministerstwa Finansów i do zakładki Sprawozdawczość Zrównoważonego Rozwoju i tam w zakładce Wydarzenia są udostępnione nagrania z wszystkich webinarów, jakie organizujemy, jakie się odbyły. Są też informacje na temat planowanych przez nas wydarzeń. Także ta zakładka jest tym cennym źródłem informacji zarówno o przepisach prawa, jak i właśnie różnych wytycznych. Tam się znajdują też EFRAG-ów dotyczące SRS-ów i różnych innych wydarzeń.
Bardzo dziękuję i myślę, że możemy Państwa odesłać do stron Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, aby rzeczywiście śledzić te zmiany, które dzieją się, jeśli chodzi o legislację w obszarze zrównoważonego rozwoju. Panie Piotrze, przejdę jeszcze do Pana, zbliżając się powoli do końca naszej dyskusji. Jesteśmy w szkole wyższej, która zajmuje się też prowadzeniem różnego rodzaju badań. Czy ma Pan wiedzę, czy z Pana perspektywy są jakieś badania, które pokazują korzyści płynące z prowadzenia raportowania niefinansowego? Chodzi mi o to, czy jest jakiś materiał, który potwierdza, że korzyści z raportowania niefinansowego, który teraz po omnibusie nie będzie podlegał obowiązkom raportowym, czy jest jakiś materiał, który jasno mu wskaże, podejmij się tego wyzwania, mimo że nie musisz?
Już odpowiadam na to pytanie, ale wcześniej z punktu widzenia praktyka potwierdzę, że te dwie strony, czyli zakładka na stronie Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i strony poświęcone taksonomii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, to są fenomenalne źródła, które są często niedoceniane bezpośrednio przez, nie wiem, spółki i przedsiębiorstwa, bo co tak, aha, na stronie ministerstwa, to wolę tam nie wchodzić, bo pewnie niczego nie znajdę. Bardzo łatwo jest to znaleźć, to po pierwsze, a po drugie, macie Państwo tam materiały pewne, tak, sprawdzone, zweryfikowane i dość często aktualizowane. Ja na przykład korzystam z nich, no nie najczęściej, bo częściej to sam na stronę EFRAG-u zaglądam, tak, i na stronę Komisji Europejskiej, ale dość często, polecam.
To przyłączę się do tego apelu do wszystkich osób, które oglądają webinarium, aby rzeczywiście ze stron Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii korzystały. Przyłączam się co do tego, co powiedział Pan Piotr, sam jestem stałym bywalcem tych dwóch stron, bo tam ten element aktualności przepisów, które są zamieszczone, jest, myślę, że bardzo ważnym. Jako grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni 2 lata temu opracowaliśmy przewodnik po legislacji ESG, który zawierał 41 kluczowych aktów prawnych w obszarze zrównoważonego rozwoju ESG i strony tych ministerstw były dla nas jednym z tych najważniejszych punktów odniesienia, bo czytelników przewodnika po legislacji odsyłaliśmy do właściwych, prawdziwych dokumentów i tam można je znaleźć, a dokumentów pobocznych i mniej prawdziwych było też bardzo dużo i ważne, żeby osoby zainteresowane legislacją w obszarze zrównoważonego rozwoju odsyłać do sprawdzonych źródeł. Także bardzo dziękuję, przyłączam się do tego głosu. A przechodząc do pytania o korzyści versus koszty raportowania.
Tak, takich badań jest szereg, chociażby Cuomo i inni z 2022 roku, czy Elgul i inni z 2011 już i szereg innych badań, które w różny sposób wskazują na korzyści. Samych jest co najmniej kilkadziesiąt różnego rodzaju badań na przestrzeni ostatnich 10 lat, przynajmniej kilkadziesiąt, do których ja zajrzałem, tak, które dotyczą obniżenia kosztu pozyskania kapitału przez spółki, które lepiej bądź gorzej raportują kwestie zrównoważonego rozwoju. Natomiast takich badań, które wskazują na inne korzyści, jest jeszcze więcej, bo to są na przykład takie, może to nie jest badanie naukowe, ale według tej samej metodyki bodajże Credit Suisse takie analizy prowadzi chyba od 20 lat, jaka jest różnica w marży EBITDA dość dużej grupy spółek, tam chyba, nie pamiętam, 2000 spółek czy coś takiego, w zależności od tego, jaki jest odsetek kobiet w Board of Directors, tak? Czy tam, nie, w takim organie zarząd, bądź rada, bądź jakby połączone. No i na przykład wychodzi, że tam, gdzie ta różnorodność rady jest większa, różnica między poziomem 15% różnorodności a 30% różnorodności, czyli daleko jeszcze od tych, nie wiem, 50 oczekiwanych, tak? To są 2 punkty procentowe na poziomie marży EBITDA. No to dziękuję bardzo, to jest fajny wzrost i to tak jakby od lat jest ten sam wskaźnik. Jest szereg takich badań. Ja też zachęcam Państwa z uczelni do jakby dalszych badań. Są takie ciekawe tematy badawcze, bo ja bym powiedział, czego na pewno nie warto w tej chwili badać. Mianowicie w raportach zgodnych ze standardami ESRS, jakie zagadnienia w jakich spółkach wyszły istotne. Bo tego typu analiz w ubiegłym roku, po tej pierwszej fali raportów, to się pojawiły setki, tak? No, bo to wszyscy wrzucili AI-om te raporty, AI je wypluły i mamy już statystyki i no, to jest dość oczywiste, tak, że klimat jest prawie wszędzie istotny, pracownicy prawie wszędzie, a tam, nie wiem, woda albo zanieczyszczenia niezbyt często. Natomiast są bardzo ciekawe problemy badawcze. Na przykład, czym jest pozytywny wpływ? Bardzo dużo spółek sobie łamało głowę nad tym i dyskutowało ciężko z audytorami. Kiedy spółka może powiedzieć, że wywiera na coś pozytywny wpływ? Bo negatywny, to wiemy. Wytyczne ONZ, wytyczne OECD nauczyły nas, tak? To jest określone. Ale kiedy ten wpływ jest naprawdę pozytywny? Jakie on powinien mieć kryteria? W jaki sposób to odróżnić? A czy ja mogę wywierać pozytywny wpływ niezwiązany z moją działalnością operacyjną? Nie poprzez, nie wiem, darowizny jakieś na cele charytatywne, tylko w jakiś inny sposób. Więc czym jest pozytywny wpływ? Albo na przykład jak zintegrować, albo może to jest pytanie od strony zarządczej, a od strony badawczej to by było bardziej, jak, w jaki sposób zintegrowane są zagadnienia zrównoważonego rozwoju w systemach zarządzania ryzykiem spółek? Fajne pytanie. Szukałem na to odpowiedzi. Szukałem w literaturze. Bardzo mało na ten temat znalazłem na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 5-8 lat. Pojedyncze prace. Ciekawy problem badawczy. Ja myślę, że w tym obszarze mamy coraz więcej i jeszcze teraz wracając do obszaru badawczego, do kwestii edukacyjnej, to dodałbym jeszcze taką rzecz. Bo mówiliśmy o tych, panie wspomniały o tych działaniach edukacyjnych jednego, drugiego ministerstwa i to było bardzo cenne, ale ja bym jeszcze na takim metapoziomie powiedział, że obserwuję, proszę Państwa, gigantyczny efekt edukacyjny w zakresie zrównoważonego rozwoju, który został wywołany przez to, że w ogóle była dyrektywa CSRD, pojawiła się i standardy ESRS i ten
ta konieczność raportowania, ten zbliżający się obowiązek raportowania. Proszę Państwa, to setki i tysiące ekspertów zostało wyszkolonych. Oni są w tych spółkach i niezależnie od tego, czy Omnibus o te 90 parę procent zmniejszył liczbę, Państwo tam jesteście i wykonujecie fenomenalną robotę. Ja pamiętam, jak w tej mojej części, że tak powiem, doradczej, jak ja, nie wiem, spotykałem się z zarządami spółek, nie wiem, 4-5 lat temu i mówiłem o zrównoważonym rozwoju, to w zasadzie ponad 50% rozmów sprowadzało się do tego, że ja musiałem najpierw pół godziny przekonywać o tym, że Ziemia nie jest płaska, zmiana klimatu istnieje, a prawa człowieka to dotyczą też spółek. W ogóle tego nie ma. Zarządy spółek, rady nadzorcze wiedzą, co to jest zrównoważony rozwój. Dlaczego? No, to nie zarządy szkoliły się, tylko to państwo, ludzie w spółkach, przeszkoliliście się na potrzeby CSRD, ESRS-ów i tak dalej i ta wiedza jest wewnątrz organizacji. To jest gigantyczne osiągnięcie.
Bardzo ważne, co tutaj pan Piotr powiedział, potwierdza to tylko znaczący przyrost chociażby członków Chapter Zero Poland, projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, osób z rad nadzorczych, zarządów odpowiedzialnych za kwestie zrównoważonego rozwoju, które tych ludzi przybywa lawinowo i oni są też ambasadorami tego tematu, także bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Taki myślę, że optymistyczny akcent na koniec naszej dyskusji. Bardzo chciałem Państwu podziękować w imieniu Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie odbyło się dzisiejsze webinarium. Mam nadzieję, że na ten głód wiedzy, który jest w obszarze legislacji w temacie zrównoważonego rozwoju ESG, no, odpowiedzieliśmy przynajmniej na część pytań. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy praktycznej wiedzy. Bardzo dziękuję pani Joanna Guzowska, Ministerstwo Finansów, pani Martyna Korotkiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Piotr Biernacki, Materiality, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i EFRAG, a ja nazywam się Piotr Glen, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.